Poranek w Net. Dzisiaj jest 23 lutego roku 2024. Wigilia drugiej rocznicy pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. 23 lutego 2022 roku prezydent Andrzej Duda był w Kijowie. Kijów i świat, ale niekoniecznie opinia publiczna, wiedział już o tym, że lada godzina, lada chwila Ukraina z dwóch stron zostanie zaatakowana. Na Ukrainę wjadą rosyjskie czołgi, polecą na miasta ukraińskie rosyjskie rakiety. Dziś w Radiu Wnet dzień, specjalny dzień refleksji, wspomnień, analiz dotyczących sytuacji na Ukrainie. A na Ukrainie wojna, ta krwawa wojna trwa. Codziennie giną ukraińscy żołnierze, codziennie giną ukraińscy cywile. Rosyjscy żołnierze też giną na Ukrainie. Codziennie od 730 dni na miasta i infrastrukturę ukraińską spadają rakiety. Jak słuchamy się w informacje płynące z frontu, przewagę mają wojska rosyjskie. Nie wiem, czy to potwierdzi Paweł Bobołowicz, który jest współgospodarzem tego dnia specjalnego w Radiu Wnet. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry Państwu. Na pewno sytuacja, która teraz jest na froncie, jest sytuacją bardzo skomplikowaną i to, co obserwujemy od co najmniej kilkunastu dni, to oczywiście bardzo silne uderzenie wojsk rosyjskich. Sytuacja pod Awdijówką jest jednym z wielu tego dowodów, a właściwie sytuacja w samej Awdijówce, którą po prostu Ukraińcy stracili. Wojna trwa, wojna na chwilę się nawet nie zatrzymała, ale mówiąc dzisiaj też o tej drugiej rocznicy wojny pełnoskalowej, to trzeba powiedzieć, że Ukraina się wykrwawia od 10 lat, bo ta wojna trwa 10 lat.
Ukraina się wykrwawia, Ukraińcom brakuje broni. Zmieniła się też ta sytuacja psychologiczna, nie tylko wewnątrz Ukrainy, ale na zewnątrz Ukrainy. Oczywiście doskonale wiemy, że granica polsko-ukraińska jest teraz zablokowana przez rolników. Wiemy o tym, jakie wahania są w stolicach europejskich, czy pomagać i w jaki sposób pomagać i w jaki sposób dostarczać broń na Ukrainę. Wiemy o tym, co dzieje się w Waszyngtonie. Tam też jest jakiś duży znak zapytania. Raz informacje o tym, że Amerykanie zdecydowali się na to, żeby przyznać pieniądze i pomóc wojskowo i militarnie Ukrainie. Potem ta informacja okazuje się informacją przedwczesną albo informacją nieprawdziwą. Dmytro Antoniuk jest w studio w Kijowie. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Witam Pawła, witam Państwa serdecznie.
Wróćmy na chwilę do wspomnień. Jest 23 lutego, to zapytam się najpierw Pawła Bobołowicza. To jest ten ostatni dzień, kiedy na Kijów nie spadają bomby. A ty?
A ja jestem i relacjonuję wizytę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, bo pamiętajmy, wspomniałeś o tym, prezydent Andrzej Duda przyleciał, wtedy odbywało się spotkanie w ramach Trójkąta Lubelskiego, był też Gitanas Nauseda, prezydent Litwy i oczywiście wszyscy dyskutowaliśmy o tym, wejdą czy nie wejdą i do ostatniej chwili, pomimo tego, co powiedziałeś, że Kijów wiedział, to wielu z nas też myślało, że jednak to jest niemożliwe, że ten scenariusz nie jest prawdopodobny. W nocy z obecność prezydenta Dudy do ostatnich chwil praktycznie przed inwazją i dziennikarze, którzy to relacjonowali, też byli z prezydentem. Wróciłem bardzo późno do domu i próbowałem zasnąć i oczywiście to zaśnięcie było ciężkie, bo w głowie jednak była świadomość, że prezydent nie przyjechał tak sobie, czy prezydenci nie przyjechali tak sobie, że dzieje się coś nieprawdopodobnego. No i niestety w okolicach godziny 5 rano ten nieprawdopodobny scenariusz się potwierdził.
Ale wiedzę wśród polityków na świecie już wtedy była. Wtedy już pierwsze transporty uzbrojenia, które potem pomogły ochronić lotnisko w Kijowie, dostarcza Łotwa. To była taka akcja specjalna w okolicach 20-21 lutego, kiedy brytyjski samolot dostarczył rakiety ukraińskim żołnierzom. O tym nie wiedzieliśmy. A Dmytro, pamiętasz, w jakim nastroju kładłeś się spać 23 lutego 2022 roku?
Pamiętam, że przy tym no, w około miesiąca, nawet więcej, nastroje były bardzo trwożne, tak? Czyli rozumiałem, że lada chwili ta inwazja może nastąpić, chociaż znów, jak i Paweł, nie wierzyłem w to, jak i wszyscy my w to nie wierzyliśmy, ale wiedzieliśmy, że dzieje się źle na naszej granicy i no i odpowiednio zachowywaliśmy, i więc ja na przykład przed kilka dni przed tym atakiem w aptece kupiłem wszystko, jest, co jest potrzebne dla... No, dla bądź jakiego, dla różnych scenariów, tak, i to zrobiłem. Mnóstwo ludzi już miało takie trwożną walizkę tak zwaną, czyli tam było zebrane wszystko, żeby można było bez... szybko po prostu wyjechać z domu w bardziej bezpieczne miejsce i tam było zebrano już wszystko potrzebne. Także mnóstwo rodzin to już miało w domu. Ja takiego nie miałem, ale kupiłem, pamiętam, w aptece różne rzeczy, które myślałem są niezbędni dla takiego scenariusza.
I nadchodzi ta godzina 5 rano 24 lutego. Pierwsze rakiety spadają na Kijów, Pawle.
Ja nie mogę mu wierzyć, to bo rakiety mnie obudziły i gdzieś tam udało mi się zasnąć wcześniej i obudziło mnie po prostu uczucie, że są wybuchy. Otworzyłem oczy, a spałem, miałem włączone światło. Być może nie pamiętam dlaczego, ale pamiętam, że było włączone światło i słyszałem te wybuchy i po prostu nie chciałem tego przyjąć do siebie. Myślałem, że to jest sen. Wstałem, wyszedłem na balkon i po prostu tam już nie dało się udawać nawet przed samym sobą, że słychać wybuchy, ale jeszcze się łudziłem, że być może to są jakieś akty sabotażu, że może to jakieś drony, że to nie jest wielka skala. I wtedy skontaktowałem się, chyba zadzwoniła do mnie Janina Jakowenko, z którą wtedy współpracowaliśmy w Radiu UNET i powiedziała: Paweł, rakieta spadła pod moim domem, to są rakiety. Ja dalej mówiłem: jak, Janina, to może być rakieta, jak ty to widziałaś? Ona mówi: płonie samochód pod moim mieszkaniem, widziałam, to są rakiety.
24 lutego Dmytro budzi się we własnym łóżku i...
No i ja rozumiem, że zaczęła się wojna, bo ja słyszę wybuchy najpierw nie było dźwięku syren, nie było dźwięku alarmu. I dopiero już chyba nawet w pierwszy dzień ten dźwięk pojawił się, ale znacznie później, jak uderzono było w całą Ukrainę. I obudziłem się, zrozumiałem, że jest wojna, zadzwoniłem do swoich rodziców, do swoich krewnych, do swoich przyjaciół. Wszędzie było niestety to potwierdzono. No i przez jakiś czas po prostu siedziałem i też miałem jakiś taki, no, u nas się mówi stupor, tak? Czyli przez jakiś czas nie mogłem zrozumieć, co ja muszę robić teraz, co robić z rodziną, jak muszę postępować w tej sytuacji.
Rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja rosyjska. Ten pierwszy czas można nazwać, pierwsze tygodnie, jako scharakteryzować, to jest bitwa o Kijów. Pamiętamy, bo większość z państwa budziło się w nocy czy z samego rana, patrzyło, czy Kijów już zdobyty, czy wojska rosyjskie wjeżdżają już do Kijowa, czy nie. My opowiadaliśmy przez właściwie 24 godziny z Dmytrem, z Pawłem, z rozmaitymi korespondentami, którzy nam pomagali w opisywaniu tego, co dzieje się na Ukrainie. Patrzyliśmy na te kolumny, rozciągnięte kolumny wojsk rosyjskich, które zbliżały się do Kijowa na bitwę o kijowskie lotnisko.
Ja jeszcze wrócę do tego 24, bo wtedy widzieliśmy, i Dmytro widział, ja widzieliśmy, jak to po prostu wyglądało, i ten dzień, ten 24, który pozostanie takim kluczowym w głowie. Musiałem pojechać na dzielnicę Obołoń, to jedna z północnych dzielnic Kijowa, niedaleko od Hostomela, który w tym czasie był atakowany, i wtedy zobaczyłem coś, czego się nie spodziewałem, że w swoim życiu mogę zobaczyć w takim miejscu. No, trwała walka powietrzna, gigantyczne wybuchy, eksplozje takie, że po prostu od razu człowiek się chował za samochodami. Zwykły cywil nie wie, jak daleko jest wybuch, czy on jest dwa kilometry, czy on jest obok ciebie. Jesteś po prostu przerażony. Przerażeni ludzie uciekający w całym mieście. Tak to wyglądało. I oczywiście plan w głowie, co robić dalej. Czy zostawać w Kijowie, czy uciekać. Z Markiem Sierantem u niego w mieszkaniu i wdzięczność wielka za pomoc Marka w tamtym momencie. Pamiętam, jak obserwowaliśmy, jak leciał samolot na jego blok. To był przerażający widok. Byłem tam ze swoją Olą, z jej dziećmi, tylko krzyknąłem, żeby padli w korytarzu. Oni padli w korytarzu. Ja padłem w tym miejscu, gdzie byłem, a Marek Sierant stał z wyciągniętym telefonem, jedyny zachował się profesjonalnie i w tym swoim pięknym, oszklonym mieszkaniu wysoko w Kijowie filmował ten samolot, który leci, który w każdej chwili mógł rzucić bomby, wystrzelić rakiety. Nie rzucił bomb, nie wystrzelił rakiet, a okazało się, że Marek Sierant nie włączył telefonu i tak stał z tym telefonem, ten samolot przeleciał i to rozładowało atmosferę, rozładowało też taką grozę i panikę, ale myśmy myśleli w tamtym momencie, jak mówisz o tym, że wszyscy obserwowaliśmy, czy Kijów padnie. Ja przyznaję się szczerze, że ja byłem pewien, że Kijów padnie. I w tamtym momencie takie towarzyszyło mi uczucie.
I taka pewność właściwie towarzyszyła przez pewien czas rozmaitym analitykom. Wojska rosyjskie, wtedy było 180 tysięcy żołnierzy rosyjskich z dwóch stron, nacierały na Ukrainę, ze strony Białorusi nacierały na Kijów, były 30 kilometrów od Kijowa, właściwie na przedmieściach Kijowa toczyły się krwawe bitwy, o których opowiadaliśmy. Dmytro, ta atmosfera tych dni, kiedy oblężonego Kijowa.
Atmosfera była bardzo napięta i tutaj ważne powiedzieć, że my nie zapomnimy tego, że reżim Łukaszenka pozwolił Rosjanom wejść przez swoje tereny, przez też strefę czernobylską, akurat w stronę Kijowa, wprost z północy. Tego nie zapomnimy i nie zapomnimy też tego, że w pierwszych dniach wrogowie udało się tak szybko dojść do Kijowa, bo nie byliśmy wcale gotowi na taki scenariusz. Nie było wojsko gotowe. A dlaczego ono nie było gotowe, to pytanie do rządu ukraińskiego. A dalej już była informacja, że wróg naciera nie tylko z północy, a i z północnego wschodu, czyli wszedł wróg przez obwody Sumski i obwód Czernichowski. Czernichów został w oblężeniu. Sumy, wjechali Rosjanie do Sum, ale dla nich najważniejszą celą był Kijów, więc Sumy pozostawili i pojechali dalej. Czyli w ogóle tak się wydaje, że wojsko ukraińskie na ten moment w pierwszych dniach nie było gotowe skutecznie odpierać wroga, ale udało się to zrobić pod Kijowem i ja pamiętam po prostu dźwięki wybuchów pod Kijowem, pod moim też mieszkaniem i to było strasznie, to naprawdę było strasznie i też obserwowałem w pierwszym dniu samoloty nad głową. Nie wiadomo było, czyje to są samoloty, więc chowaliśmy od razu w jakimś schronisku, w jakichś piwnicach i tak to było. Ale w pierwszym dniu postanowiłem, że muszę wywieźć swoją rodzinę do zachodniej Ukrainy. Nie do końca do zachodniej Ukrainy, a na Podole. Więc to zrobiłem, ale bardzo szybko wróciłem do Kijowa i w pierwszych dniach marca byłem tutaj w Kijowie i byłem razem z Pawłem.
Z Pawłem Bobołowiczem. Odnotujmy tylko jeszcze jedną ważną rzecz, że 24 lutego 2022 obudzili się Polacy. Zaczął się ten nadzwyczajny moment solidarności z Ukraińcami. Otwarta granica, przyjmowanie do domów. Pamiętamy te wszystkie transporty, całą mobilizację i całe otwarcie Rzeczpospolitej na uchodźców z Ukrainy, którzy przyjeżdżali tutaj nie setkami, nie tysiącami, a milionami. Zatrzymali zatrzymywali się w Polsce, byli w naszych mieszkaniach, w naszych domach, lokalne społeczności zorganizowane i wielka pomoc rządowa w tych pierwszych momentach inwazji. To rząd polski powiedział, będziemy bronić Ukrainy. To wtedy premier Mateusz Morawiecki miał słynną podróż do Berlina, kiedy właściwie krzyczał na Niemców, co wy robicie. To teraz jest ten moment, kiedy Rosja zaczęła tą inwazję, czy ten marsz nie tylko na Ukrainę, ale marsz w kierunku Europy.
Może warto dodać, bo jesteśmy już w lutym, daleko w lutym po inwazji, ale wróćmy do 1 lutego, bo to jest też bardzo ważna wizyta premiera Morawieckiego w Kijowie. Wtedy premier Morawiecki przyjeżdża i w Kijowie mówi o tym, że żyjemy pod wulkanem, stałym niebezpieczeństwem. Tym wulkanem jest Rosja i mówi te słowa bardzo istotne. Mówi o pistolecie rosyjskim nabijanym za pieniądze z Nord Streamu, ale też chyba warto o tym powiedzieć. Dzisiaj będzie gościem Michał Dworczyk, ówczesny szef kancelarii premiera. Wspomniałeś o tej pomocy estońskiej, ale 1 lutego to Polska dostarczyła, rządowy samolot dostarczył do Ukrainy te systemy przeciwlotnicze, które później odegrały, pioruny odegrały bardzo ważną rolę właśnie w obronie też Kijowa.
Jest 23 lutego, rok 2024, godzina 7:25. Rozpoczęliśmy specjalny dzień poświęcony rosyjskiej inwazji, pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, ale też temu, co dziś się dzieje i na Ukrainie, i wokół Ukrainy, co dzieje się na ukraińskim froncie, ale też słyszymy wiele wypowiedzi polityków polskich, premier Donald Tusk, niemieckich, kanclerz, który mówi o spodziewanej inwazji rosyjskiej. Zresztą Niemcy podjęli decyzję, żeby nie wysyłać rakiet, które są Ukraińcom potrzebnych na Ukrainę, tych rakiet dalekiego zasięgu. Teraz też jest taki moment, w którym, przy którym stoi olbrzymi znak zapytania. Najpierw to pytanie do Dmytra.
Dokładnie tak. I tak, jest pomoc od Niemców, ale nie ma tych rakiet, których bardzo potrzebujemy, ale jeszcze też nie ma informacji, co dokładnie Niemcy dadzą w kolejnym takim transporcie pomocy dla wojska ukraińskiego.
Ale w tej wypowiedzi, Dmytro, przerwę ci, bo w tej wypowiedzi Donalda Tuska jest taki moment, w którym właściwie mówi, że świat zachodni spodziewa się złych bardzo zdarzeń na froncie rosyjsko-ukraińskim.
No i to potwierdzają też sondaże w Europie mówiące o tym, że tylko 10% opytanych osób w Europie wierzy w zwycięstwo Ukrainy. Też informacją mamy, że odbył się sondaż i w Polsce, i Polacy też w większości mówią, że ta wojna jeszcze będzie długo trwać, i w końcu tej wojny większość opytanych Polaków mówi o tym, że w końcu tej wojny upadnie zarówno jak Ukraina, tak i Rosja. Także takie opinie społecznościowe mamy na Zachodzie i dla nas to jest bardzo też niepokojące, ale też powiem, że i ostatni sondaż w Ukrainie przeprowadzony mówi o tym, że spadła część tych ludzi, którzy wierzą w Ukraińców, wierzą w zwycięstwo, to ona spadła, ale nadal większość Ukraińców jednak wierzy w zwycięstwo. Ponad 70% Ukraińców wierzy w zwycięstwo na naszych warunkach oczywiście, a to znaczy, że większość Ukraińców wierzy w to, że my wypędzimy jednak wroga z okupowanych naszych terenów.
To powiedzmy, Dmytro, co dzieje się na froncie, co teraz się w ciągu tych ostatnich 24 godzin zdarzyło?
Nie mam tutaj dobrych wiadomości w ogóle, niestety, bo widać, że wróg dalej pędzi w zachodnim kierunku i to na przykład w całym obwodzie donieckim pod Awdijewką. toczą się walki już bezpośrednio w miejscowości Lastoczkina, która była kolejną miejscowością na zachód od Awdijówki. Widzimy, że na południe od Awdijówki znajduje się Sewerne. Większość Sewernego została okupowana w ciągu ostatnich 24 w ciągu ostatniej doby została okupowana. Oprócz tego niestety widzimy, że toczą się walki już na wschodnich obrzeżach miejscowości Iwaniwskie. To już na zachód od Bachmuta. Iwaniwskie byliśmy z Pawłem w styczniu 2023 roku. Przejeżdżaliśmy szybko przez Iwaniwskie, bo ono znajduje się na takiej otwartej przestrzeni między Bachmutem a Czasowym Jarem. Po prostu w połowie drogi od Bachmutu na Czasów Jar i teraz już toczą się walki bezpośrednio w Iwaniewskim. I dwa dni temu utraciliśmy wieś Pobieda, która znajduje się na południe od Marinki. To już kierunek Mariupolski. Także widzimy, że wróg ma znaczące już postępy na froncie, szczególnie w obwodzie donieckim, ale jednak mimo tych sukcesów rosyjskich nie ma, i to najważniejsze, nie ma załamania frontu ukraińskiego. Front się trzyma, ale wobec tego, że my mamy zbyt mało ludzi, my mamy jeszcze mniej amunicji i wszystkiego potrzebnego dla obrony, po prostu musimy z niektórych miejsc wycofywać się.
Nie jesteśmy specjalistami od wojskowości, przynajmniej ja takim specjalistą nie jestem, ale rozmawiając z Pawłem i próbując analizować sytuację na ukraińskim froncie i wypowiedzi polityków, doszliśmy do wniosku, że to jest tak, że politycy, w tym Donald Tusk, właśnie spodziewają się i zastanawiają się, czy Rosjanom uda się przełamać ten front, a wtedy te rosyjskie wojska wleją się na Ukrainę i wtedy wrócimy do atmosfery z 24 lutego 2022 roku.
Może jedno takie ważne zdanie. Mamy problem bardzo często, gdy słuchamy naszych polityków w ocenie ich słów, bo patrzymy przez swoje sympatie i antypatie polityczne. I oczywiście wczoraj, gdy słuchałem premiera Donalda Tuska, to w głowie cały czas kołaczą się sprawy wewnątrz polityczne i wydarzenia i próba oceny tego przez te wydarzenia wewnątrzpolityczne. Ale to naprawdę nie jest ten moment, gdy jest mowa o sprawach międzynarodowych. Dlatego te słowa o pełnym współdziałaniu premiera z prezydentem były bardzo istotne. Ale w wypowiedzi premiera Tuska wczoraj było wiele po prostu takiej trwogi i niebezpieczeństwa. I bardzo mi przypominało to ton wypowiedzi polskich polityków, polskiego prezydenta, które padały od grudnia 2021 roku. I muszę powiedzieć szczerze, że mając świadomość, że premier dysponuje zdecydowanie lepszymi informacjami niż Dmytro, niż ja, że wie o czymś, co niestety do Ukrainy, czy w Ukrainie już jest i co Ukrainie zagraża. I gdy mówisz o tym możliwym pęknięciu tego frontu, to jeżeli armia rosyjska wleje się do Ukrainy, to skala tego, i co może dalej się wydarzyć, jest po prostu niewyobrażalna. Ponieważ scenariusze niewyobrażalne dzieją się na naszych oczach, to trzeba mieć to w głowie. To nie chodzi o straszenie, to chodzi o przygotowywanie się cały czas.
Dmytro, Antoniuk, Paweł Bobołowicz, Dmytra poproszę, żeby pozostał. Mogą państwo oglądać transmisję wideo z poranka, mogą państwo zajrzeć do mieszkania Dmytro Antoniuka, mieszkania w Kijowie. Transmisja na kanale YouTube trwa, ale teraz przeniesiemy się na chwilę, zmienimy trochę plan i przeniesiemy się do Ugandy. Jest godzina 7:32. Ksiądz Roman Sikoń, Riksza Miłosierdzia, dotarła do Ugandy. Jeśli państwo słuchają programu o godzinie 15, to państwo dokładnie o tym wiedzą. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie, pozdrawiam z gorącej Ugandy.
Ta gorąca Uganda, gorąco też jest w naszym studiu, bo dzisiaj jest wigilia dwulecia inwazji, pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Wielokrotnie Riksza Miłosierdzia ruszała w kierunku Ukrainy z pomocą.
Tak rzeczywiście było. Tak też się składa, że ten dzień 23 lutego dla mnie to był dzień przygotowania do wyjazdu w ogóle do Kijowa, a potem do Korostyszewa, niedaleko od Kijowa, jakieś 1,5 godziny. No, być może nawet to był ostatni samolot, który wtedy wylądował w Kijowie, więc ja też cały czas przeżywam wszystko to, co się na Ukrainie dzieje. Byliśmy tam wielokrotnie z pomocą humanitarną, przygotowujemy kolejne transporty. Myślę, że uda nam się znów w marcu pojechać do Ukrainy. Więc oczywiście to wszystko przeżywamy i śledzimy te wszystkie wydarzenia, które teraz nie są dobre. A teraz nasza riksza jest w Ugandzie, patrzę w tej chwili na palmy, na kaktusy, na różnego rodzaju roślinność tropikalną, ale mimo tego oddalenia pamiętamy w modlitwie o Ugandzie, tym bardziej, że wczoraj udało nam się odwiedzić cmentarz Polaków niedaleko od miasta Masindi tutaj w Ugandzie, gdzie kiedyś przebywali w czasie II wojny światowej nasi rodacy. Wielu z nich zresztą pochodziło z dzisiejszej Ukrainy, wtedy z polskich Kresów Wschodnich, więc jesteśmy tak niesamowicie połączeni z tym wszystkim i z tą historią, która dzieje się dzisiaj, i z tą historią, która miała miejsce przed wieloma laty.
A co Riksza Miłosierdzia robi? Jaki jest cel wizyty w Ugandzie?
Tak jak to zwykle bywa w naszym przypadku, realizujemy audycje z różnych miejsc na świecie, ale to są zawsze wyjazdy, które mają na celu zebranie materiału filmowego do kolejnego naszego filmu. Tym razem będzie to film o pracy polskich misjonarzy, franciszkanów konwentualnych tutaj w Ugandzie. Kiedyś było tutaj wielu polskich misjonarzy, teraz pozostali właściwie tylko franciszkanie konwentualni, którzy tutaj pracują.
Ponieważ jest jakość połączenia taka dobra, to na księdzu Romanie Sikoniu spoczywa odpowiedzialność udowodnienia tego, że jest w Afryce, że jest w Ugandzie.
No, jak to udowodnić? No w tej chwili słyszę, wy pewnie nie słyszycie, bo to jest
prawda,
blisko. Słyszycie tutaj śpiewy, które tutaj się rozlegają w kościele?
Delikatnie, tak.
Bo w tej chwili odbywa się msza dla dzieci i młodzieży z franciszkańskiej szkoły w Matuga. Jestem w Matuga, niedaleko od stolicy Kampali. No, pewnie niedługo tutaj to miasteczko zostanie włączone w ogóle w granicy stolicy Kampali. I młodzież w tej chwili wyśpiewuje różnego rodzaju pieśni, właśnie wychwalając naszego Pana. A mszę świętą sprawuje misjonarz franciszkanin, ojciec Adam Klag, który też jest moim rodakiem z moich stron, dlatego tutaj się też pewnie znalazłem po części. Więc trwa oczywiście to życie zwykłe, codzienne, ale i tutaj w modlitwach pamiętamy o Ukrainie.
A czy Uganda i Ugandyjczycy są ludźmi biednymi czy zamożnymi?
Patrząc na standardy tutaj Afryki Wschodniej, Uganda ma to błogosławieństwo, że od ponad 30 lat jakaś wielka, taka dewastacyjna wojna tutaj się nie rozgrywa. No niestety w Afryce też wojny są codziennością w różnych krajach, w różnych punktach Afryki. Jest tutaj jeden prezydent, który rządzi tym krajem od ponad 30 lat. No dla nas by to była sytuacja, delikatnie mówiąc, dziwna, ale tutaj jest to sytuacja stabilizacyjna i dlatego ten kraj może cieszyć się jako taką prosperity i ten kraj może się cały czas rozwijać. W tej chwili też tutaj odkryto złoża ropy naftowej, budowane są rurociągi, które tą ropę mają transportować. Z tego, co mi powiedziano, co prawda udział w tej spółce Ugandy jest tylko 15% na razie. Budują firmy chińskie, budują inni tutaj inwestorzy. Z tego, co mówili mi misjonarze franciszkanie, również Polacy tutaj byli zatrudnieni, nasi fachowcy od geofizyki, i poszukiwali tych złóż ropy naftowej. I te złoża odnaleziono w takim specyficznym miejscu, bo nad Nilem, gdzie jest największy park narodowy Ugandy. Mieliśmy go okazję, jadąc wczoraj do Masindi, odwiedzając właśnie cmentarz Polaków, którzy tam w czasie II wojny światowej mieszkali. Też trochę Polaków tam zmarło. Pozostał piękny kościół. Odwiedzając te miejsce, odwiedziliśmy też po drodze ten park narodowy i widzieliśmy też pracę właśnie przy budowie rurociągu, który ma w przyszłości transportować ropę naftową. Prawdopodobnie ta ropa naftowa albo, no to jest takie optymistyczne, będzie przetwarzana przez rafinerię tutaj w Ugandzie, jeżeli taką rafinerię uda się wybudować, a jak nie, to pewnie surowa ropa będzie transportowana do Mombasy, gdzieś do Kenii, gdzieś na wybrzeże i tam przeładowywana, pompowana do tankowców. Więc możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o Afrykę tutaj i Afrykę Wschodnią, Uganda rozwija się, ale na pewno, tak jak w każdym kraju afrykańskim, ta bieda, nędza jest tutaj też widoczna na każdym kroku, ale ten pokój, ta stabilizacja pozwala mimo wszystko na rozwój. Jest to takie zielone serce Afryki. Uganda nie jest jakimś krajem pustynnym, ale właśnie zielonym, gdzie klimat właściwie przez cały rok jest podobny, 25, 30, 35 stopni, więc jest tutaj, trzeba powiedzieć, miło w porównaniu z innymi krajami, w których była Riksza Miłosierdzia wcześniej. I rzeczywiście jest to też społeczeństwo niesamowicie młode, bo tutaj rodzi się średnio, kobieta rodzi 6 dzieci, a więc możemy sobie porównać z polskimi statystykami. Wielka eksplozja demograficzna, ale też wspaniała dynamika rozwoju naszego Kościoła katolickiego, który prowadzi szkoły, szpitale, ośrodki zdrowia i oczywiście parafie, pracę duszpasterską. Niedaleko tutaj od nas, też od tego kościoła, gdzie jestem, w Matuga, znajduje się ośrodek zdrowia. Właściwie on się nazywa ośrodek zdrowia, starają się, żeby to był szpital, żeby miał imię szpitala, prowadzony przez siostry franciszkanki, a to ośrodek zdrowia wybudowany przez franciszkanów z Polski, franciszkanów konwentualnych. Nosi on imię dr Wandy Błeńskiej, wspaniałej polskiej misjonarki świeckiej, która tutaj przez 40 lat była pionierką leczenia osób dotkniętych trądem. Nazywana jest matką trędowatych. No, trwa jej proces beatyfikacyjny, piękna postać. Udało mi się ją poznać 20 lat temu, jak jeszcze żyła, a teraz jej proces beatyfikacyjny trwa, więc to jest kolejna piękna karta i kolejny piękny związek Polski z Ugandą, tak odległą, ale piękną i z Polską związaną.
I o tych związkach Polski z Ugandą, o Ugandzie, oczywiście dzisiaj w Rikszy Miłosierdzia o godzinie 15. Bardzo serdecznie Bóg zapłać za korespondencję z Ugandy.
Bóg zapłać, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam na Rikszę Miłosierdzia o godzinie 15.
A miłosierdzie jest potrzebne nie tylko Ukrainie, ale również Polsce i całemu światu. Wracamy do dnia specjalnego, dnia poświęconego inwazji Ukrainie, wojnie na Ukrainie. Jest godzina 7. 42 w studio w Kijowie, Dmytro Antoniuk, studio w Warszawie, Paweł Bobołowicz. Mówimy o tym, co dzieje się teraz. Były informacje Dmytra z frontu, niepokojące informacje, były słowa wypowiedziane przez Donalda Tuska. Jest sytuacja na polsko-ukraińskiej granicy, blokada tej granicy. To wszystko jest piętrowe. Jak patrzę na tę sytuację, to są bardzo piętrowe zapętlenia. W tym wszystkim wygląda na to, że tych węzłów gordyjskich jest cała masa, a nie wiadomo, kto będzie miał odwagę je przeciąć, Pawle.
To może jeszcze taka jedna refleksja, bo dzisiaj możemy patrzeć na to, co wydarzyło się 24 lutego 2022 roku i wiedzieć, co zrobiliśmy dobrze, co zrobiliśmy źle. Możemy popatrzeć na reakcję wtedy międzynarodową, kto się zachował w porządku, kto zachował się nie w porządku. My wiemy, że Polska od razu pomagała, jeszcze wcześniej pomagała, szczerze mówiąc, polski premier, polski prezydent byli bardziej zdecydowani przed 24 lutego w zasądzaniu Rosji niż prezydent Ukrainy. Później to na pewno już wyglądało trochę inaczej. Ale dlaczego o tym mówię? Bo my jednak, i wspomniałeś o tym niesamowitym, tym co się wydarzyło, że Polacy przyjęli uchodźców z Ukrainy z otwartymi sercami. 24 lutego, jak wielu mieszkańców bombardowanej Ukrainy, wyjeżdżałem, uciekałem z Ukrainy razem ze swoimi bliskimi, przejeżdżaliśmy przez Ukrainę i widziałem po prostu potok samochodów na każdej drodze, z każdego kierunku. Jechało się w korkach, które były w malutkich miejscowościach, wioskach, wśród pól i gór. Wszędzie były korki. W nocy to się przerodziło w taki potok przede mną czerwonych świateł, a z tyłu białych świateł. I te samochody jechały w kierunku głównie Polski. I wtedy podjęto strategiczne decyzje. Strategiczną decyzję o otwarciu granic. O tym, to jest, trzeba pamiętać, że to była decyzja na poziomie administracyjnym, rządowa, politycznym. Ludzie, którzy wjeżdżali do Polski, wjeżdżali bez dokumentów. To wydawało się wtedy po prostu tak nieprawdopodobne. Ja pamiętam swoje rozmowy, jechaliśmy z Markiem Sierantem, Marek wiózł kota. I czy my kota wwieziemy, kota i żółwia, czy wwieziemy do Polski? Bo dzwonię do znajomego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, on mówi: Paweł, no wiesz, ludzie, to jeszcze rozumiem, ale zwierzęta, wiesz, ile dokumentów trzeba zrobić. A później się okazało, że na granicy wszyscy po prostu witają tych ludzi i każdy człowiek oczywiście, że może wjechać, ale zwierzęta też mogą wjechać. I to była taka wielka, ogromna pomoc i byliśmy na to przygotowani. I ten kontekst dzisiejszy, no proszę państwa, jeżeli dzisiaj doszłoby, nie daj Boże, wypluję to, ale jeżeli doszłoby do ataku i ruszyłoby 1-2 miliony Ukraińców, bo tak to by dzisiaj wyglądało, w stronę naszej granicy, no to niestety do Polski tak wejść by nie mogli. A przypomnę, że my z tych, którzy wtedy blokowali Ukrainę, śmiejemy się w pewnym sensie do dzisiaj. Przypomnijmy sobie, jaka była reakcja Niemiec. Scholz wieczorem 24, a może nawet 25, raz, że mówi o tym, że tak, Putin jest zbrodniarzem, ale nie dotyczy to narodu rosyjskiego. To miało olbrzymie konsekwencje, bo co to oznacza? Że Ukraina może się bronić tak, żeby nie zrobić, broń Boże, krzywdy społeczeństwu rosyjskiemu. Zresztą wielu polskich komentatorów tak mówiło. Winny Putin, a nie społeczeństwo rosyjskie. Społeczeństwo, które w większości wojnę popiera. I co wysyła? Przypomnijcie sobie, co wysłał. Wysłał hełmy. Stare hełmy na Ukrainę. Tak wyglądała niemiecka pomoc. Więc nie bądźmy jak Scholz i miejmy świadomość, że i znowu Ukraina, a właściwie Ukraina stale potrzebuje pomocy. To my jak Scholz wtedy być nie możemy.
Prezydent Putin udzielił jednego wywiadu Carlsonowi, a potem drugiego wywiadu telewizji chyba rosyjskiej. Powiedział: jedyna rzecz, której żałuję, że nie rozpocząłem wcześniej inwazji, że wojska rosyjskie wcześniej pełnoskalowo nie zaatakowały Ukrainy. Dmytro?
No i być może ma rację, ponieważ jeżeli by on zaatakował wcześniej, a mianowicie przed tym, jak Ukraina dostała broń przeciwpancerną, w większości Enlo i pioruny z Polski, też trochę innych rzeczy, to nie wiadomo, czy bylibyśmy w stanie utrzymać Kijów, bo Jednak ta pomoc trafiła słusznie do wojsk ukraińskich, chociaż wiem też o przypadkach tego, że niektóra z tej pomocy była po prostu zmagazynowana i nie wiadomo po co leżała bardzo długo i dalej po prostu zepsuła się. Też takie była taka informacja, ale jeżeli by Rosja, no powiedzmy, uderzyła w październiku 2021 roku, odkąd już zaczęła gromadzić swoje wojska na granicy z Ukrainą, to być może skutki byłyby o wiele gorsze, jak to stało się później.
Przypomnijmy też, że żądania, jakie Putin skierował w kierunku Zachodu, neutralna Ukraina, strefa wpływów w Europie centralnej, odtworzenie tego imperialnej Rosji, i z tego, co możemy się zorientować, te wszystkie postulaty nadal są aktualne. Z żadnego z nich nie wycofał się rosyjski prezydent. Ciągle zagrożona jest Mołdawia. Jedyna pozytywna, może nie jedyna, ale pozytywna informacja to utrzymanie pewnej żeglowności Ukrainy na Morzu Czarnym. Wczoraj na tym froncie południowym też doszło do jednego czy dwóch ataków ze strony wojsk ukraińskich i jakichś sukcesów. Dmytro?
Przepraszam, to sukcesy gdzie dokładnie?
Tam, gdzie jest przyczółek wojsk ukraińskich po drugiej stronie Dniepru i obok są wojska rosyjskie. Tak, tak. I te dwa ataki wojsk ukraińskich nastąpiły. Tam zginęło, tak jak przeczytałem, 160 żołnierzy rosyjskich, którzy przygotowywali się do, rozumiem, do przekroczenia linii Dniepru.
Dokładnie tak. I to doszło w ciągu doby do dwóch bardzo skutecznych uderzeń rakietami, bo Rosjanie pod Wolnowachą szykowali się swoich żołnierzy w otwartym polu, niedaleko od linii frontu. I tam nastąpiło uderzenie i wiemy, że już nawet z rosyjskich źródeł wiemy, że tam zniszczyliśmy 68 żołnierzy i w tym oficerów, a dalej, powtórzę, w ciągu doby doszło do kolejnego uderzenia też w Rosjan, którzy szykowali się niedaleko od linii frontu już w chersońskim obwodzie, niedaleko od Krynek, żeby tam iść znów atakować Krynki. Powiem, że minister obrony rosyjskiej powiedział, że Krynki są już zdobyte. To nie jest prawda. I szykowali się tam, żeby iść. Tam też doszło do trzech uderzeń rakiet, które wystrzeliła Ukraina. I doszło do też potężnych strat wśród Rosjan. I to pokazuje, jak naprawdę potrzebujemy my tych rakiet, tego sprzętu, bo my jesteśmy zdolni obronić swój kraj, nie tylko obronić. My jesteśmy zdolni do wygnania wroga z naszych okupowanych terenów, tylko my potrzebujemy do tego potrzebnych środków w kształcie broni. Tak.
Dmytro Antoniuk w kijowskim studiu Radia Wnet, Paweł Bobołowicz przy krakowskim Przedmieściu.
Jedno takie może ogólne zdanie, że my bardzo często opowiadamy o tej wojnie w taki sposób statystyczny, o tym, co dzieje się na froncie, ile zginęło osób, ile spadło rakiet, ale pamiętajmy, że to jest dramat też całego społeczeństwa ukraińskiego, które non-stop jest terroryzowane atakami. Cały czas tam spadają rakiety i szachedy. I dzisiaj w Dnieprze, w mieście, z którym na pewno za chwilę się połączymy, też uderzył szachet i uderzył znowu budynek cywilny, w wieżowiec. Jest wiele osób poszkodowanych, osoby są pod ruinami tego budynku. I tak wygląda każdy dzień na Ukrainie.
W Dnieprze jest profesor Roman Dyczkowski w Dnieprze i przy telefonie dyrektor Instytutu Polskiego na Naddniepczańskim Uniwersytecie Narodowym. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Kolejne.
Witam w Radio Wnet.
Kolejne informacje. Przed chwilą Paweł powiedział o ataku szachedów, o zburzeniu kolejnego domu w mieście, w którym pan mieszka.
No, ja teraz trzymam przed sobą taką listę, bo u nas, jak powiedziałem, że pracujemy z aplikacjami i mamy bezpośrednie informacje, ile mamy, powiedzmy, alarmów przeciwpowietrznych. No to powiedzmy tak, tak żeby słuchacze Radio Wnet zrozumieli, w jakim jesteśmy stanie. No to zaczynając od wczoraj, mieliśmy tak. Alarm 10:08, 10:28. Alarm 10:57, 13:15. 14:11, 14:33, 17:36, 18:08, 19:54, 20:25, 21:23, 12:00. Akurat wczoraj w tym czasie dość potężnie słyszeliśmy, no ja słyszałem akurat wybuchy. Nie, chyba, przepraszam, było 23:36 i 1:44, akurat w tym czasie leciały szachedy, też rakiety. No i naprawdę ja jeszcze nie mam informacji, w którym miejscu jest trafianie w budynek cywilny, no ale wiem, że coś takiego jest. No i ale to, że słyszałem akurat wybuchy, to myślałem, że bo też potężne były, więc myślałem, że pracuje ten system przeciwpowietrzny. Chociaż kiedy już trafia, to ląduje nam bezpośrednio rakieta czy szachy, to w takim razie nie ma takiego potężnego wybuchu, jak pracuje system przeciwpowietrzny, więc chyba dość dużo też rakiet sporo rakiet było zniszczone przez nasz system przeciwpowietrzny.
To jest bardzo obrazowe przedstawienie, jak żyje się w mieście, które jest może nie bezpośrednio, ale prawie przyfrontowym miastem w trakcie tej okrutnej wojny.
No chyba tak, więc też, żeby każdy zrozumiał. No akurat teraz nie mamy alarmu, ale ja nawet może nawet tak myślałem, że akurat będzie alarm, żeby usłyszeli Polacy, jak się czuje Ukrainiec podczas tych alarmów.
A jak się czuje?
No mianowicie mam jedno odczucie, że kiedy wygramy, zwyciężymy, żeby takie dźwięki, takie komunikaty leciały w 3:00 w nocy w Moskwie i żeby to trwało przez tyle czasu, ile u nas trwa wojna. Ale żeby naprawdę odczuwało się to, jak brzmią te specyficzne syreny.
I to, panie profesorze, bardzo się mi podoba, bo wielokrotnie rozmawialiśmy w ciągu tych 2 lat w Radiu Wnet i za każdym razem słyszeliśmy ten uśmiech optymizmu pana profesora.
No optymizm mi dalej jest naprawdę, nawet dzisiaj troszeczkę się źle czuję i na pięcie wojny daje swoje skutki i różne rzeczy się odbywają. No chyba nie mówiłem, że że na froncie, mianowicie pod Awdijówką, mam 2 siostrzeńców, więc przez ostatnie parę miesięcy oni byli w piekle. Jeden z nich dzisiaj, nie dzisiaj, mianowicie parę dni temu otrzymał dość potężną kontuzję. Ale walczymy. A tam najbliżsi moje chłopaki.
To jest ciężko i spać, i ciężko się budzić, ale rozumiem, że nie jest tak, jak Dmytro przed chwilą powiedział na antenie Radia Wnet, że ten optymizm i ta myśl o zwycięstwie na szczęście nadal towarzyszy Ukraińcom.
No, ile by nie trwała wojna, jaka by to nie była wojna, wszystko jedno będziemy walczyć na tyle, na ile będziemy mogli. Bo rozumiemy, że zło naprawdę atakuje dobro. I że staliśmy na tej granicy. Mianowicie akurat ta granica zła i dobra przechodzi dzisiaj po Ukrainie. Jeżeli Ukraina nie wytrzyma, ja nie wiem, co będzie dalej. Ale Rosja tylko się rozpędza. Proszę mi uwierzyć.
To...
Jeżeli nie zatrzymamy na terenie Ukrainy, ja nie wiem, dokąd to napójdzie.
I to o tym mówimy, że rosyjska machina wojenna jest rozpędzona. Rosjanie produkują na pełną skalę sprzęt wojskowy, mobilizują. Ich armia może wynosić nawet 1,5 miliona osób. A przypomnijmy, nie wiem, ilu teraz żołnierzy rosyjskich jest na terenie Ukrainy, ale mimo tego, że zginęło kilkaset tysięcy żołnierzy ukraińskich, wojnę rozpoczynało 180 tysięcy, a teraz, Pawle, ilu żołnierzy rosyjskich? Czy są jakieś dane na ten temat?
No to oczywiście są dane szacunkowe, no ale to są setki tysięcy na różnych kierunkach. Dmytro relacjonował, ile tych żołnierzy mogło być nawet w okolicach Awdijiwki. To też były przecież liczby w setkach tysięcy, ale w tym momencie jest najważniejsza sprawa zdolności mobilizacyjne rosyjskie. Czyli my możemy powiedzieć tak, no Rosja te zdolności ma w pewnym sensie nieograniczone albo tak potężne, że z naszej perspektywy one są nieograniczone i w dodatku nie ceni siły żywej, tak to się mówi w tym języku wojskowym. Ukraina takich możliwości nie ma i dlatego to jest ten olbrzymi problem. I w podejście moralne na Ukrainie każdy żołnierz to jest po prostu obywatel. To jest ktoś, kto ma swoich bliskich, ktoś, o kim się pamięta. A niestety w Rosji takiego żołnierza traktuje się bardzo anonimowo. Nawet nie bardzo rodziny o niego dbają. Dlaczego mówię niestety? Bo to powoduje taką atmosferę, to pójdą następni. To walczą, będą walczyć następni. I to jest dramat. Gdy mówimy, że Ukraińcy są wyczerpani wojną i nie chcą ginąć, to wcale nie jest negatywne zjawisko, bo to oznacza, że tym bardziej będą się bronić, a Rosjanie po prostu, im jest wszystko jedno. Oni na to patrzą i dlatego za to odpowiada też naród cały rosyjski. Niech idą, niech walczą, nie protestują przeciwko temu. Przecież to jest niewyobrażalne, że przy takich stratach sięgających setek tysięcy w Rosji nie protestują matki, żony, córki tych żołnierzy, którzy zginęli, którzy są na froncie.
Paweł Bobołowicz w studio w Kijowie, Dmytro Antoniuk w studio w Warszawie, Dmytro Antoniuk w studio w Kijowie, Dmytro. Na koniec tej pierwszej godziny programu specjalnego w Radiu Wnet poświęconego wojnie na Ukrainie. Właściwie nie mam pytania. Chcę ci podziękować za udział w tej pierwszej godzinie. Bardzo serdecznie, Dmytro, dziękuję. Usłyszą państwo Dmytro Antoniuka o godzinie 9:30 w specjalnym wydaniu raportu z Kijowa. A do pana profesora pytanie na temat tego, co dzieje się i w jaki sposób pan profesor rozmawia na temat sytuacji na polsko-ukraińskiej granicy.
No, co mogę powiedzieć? Ja tylko wielki ból, wielki żal, no i to, co się dzieje. No, a dla protestujących ja bym poprosił zrobić jedną rzecz, że wziąć paszport, przekroczyć granicę, tknąć palcem jakikolwiek punkt na zachodniej Ukrainie, pojechać w ten punkt, jakiekolwiek, nie trzeba jechać do Lwowa czy tam do jakiegoś miasta, a pojechać w jakąkolwiek wioskę. Wjechać w tę wioskę, pomyśleć mniej więcej, ile tam mieszkańców, i pojechać na centrum. I popatrzeć na ile znak teraz stoi przy grobach. To są zmienieni ukraińscy żołnierze. Obywatele zwykli. I pomyśleć, na ile jest tragedia tego narodu. Bo ja myślę, że do tej pory nikt tego jeszcze nie rozumie. Bo się nie podaje danych o zabitych Ukraińcach. Dlaczego to mnie teraz boli? Bo akurat dla Awdijówki potrzebowali moi siostrzeńcy niektórego sprzętu, bo wychodzili na 100% nieprzygotowane tereny, więc został rozbity całkowicie ten opatrunek, więc z moimi kolegami kupiliśmy dla nich baterie zasilające, kupiliśmy tam inny sprzęt. To jest samochód, który nie może przyjechać. No i dla mnie to jest naprawdę własny ból. I ja tak też sobie myślę. Ja mieszkam na terenie wschodniej Ukrainy, to naprawdę daleko od Polski. i prowadzę kurs języka polskiego od 2001 roku. I no może tam, jeżeli zechcecie, kiedyś wam pokażę, jak wygląda moje centrum, bo to nie jest Instytut Polski, Centrum Współpracy Ukraińsko-Polskiej. To było naprawdę taki, no od serca. Ja w żaden sposób nigdy od Ukraińca nie usłyszałem tego słowa. I teraz naprawdę ja bardzo się cieszyłem, kiedy Ukrainiec z Polakiem się no, znalazł porozumienie. Nas połączyło bezpośrednio ta bieda. Ja się bardzo bałem, że coś takiego może się odbyć. I zawsze mówiłem, że trzeba pewne wyrozumienie, bo naprawdę, jeżeli my się pokłócimy, będzie bardzo, bardzo źle. No i teraz, no, wystarczy popatrzeć na liczby. Ukraina zawsze eksportowała dużo zboża do Europy. W latach 90. teraz to jest około 50%. Tak może innymi szlakami. Inna rzecz, że mówi się o eksporcie tam oleju, czy jeszcze czegoś. Przecież Ukraina zawsze była głównym eksporterem oleju do Europy. Teraz się podważa, że jakaś tam jakość, jeszcze coś. No takie rzeczy się mówią, o których no, trudno powiedzieć. Ja rozumiem rolników polskich, ale czy się nie da dogadać? No, dla mnie to jest no, naprawdę niezrozumiała rzecz. Przepraszam, może to się nie spodoba protestującym osobom, ale nie daj Bóg, trafi się taka rzecz, że Ukraina przegra, a Rosja rozpędzi się, to wtedy, kiedy będzie stała Rosja na granicy z Ukrainą a Polską, wtedy będziecie mówić swoim dzieciom. Ja stałem przeciwko Ukraińcom, przeciwko im. No przepraszam za takie złe słowo.
Które jest bardzo potrzebne. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze.
I panie profesorze, to my przepraszamy za tę sytuację. I pana profesora, i wszystkich tych, którzy dbają o nasze relacje i którzy są w tej sytuacji, przepraszamy.
Ja powiem inną rzecz, że ja nie rozumiem, dlaczego się też Ukraińcy poddają na te prowokacje, że zaczynają się blokować polskie towary, jeszcze coś. Słuchajcie, no ktoś musi to rozwiązać. No różne polityczne rozgrywki, które się dzieją. No ja też otrzymuję informacje. Siostrzeńcy, Polacy walczą tutaj też. Tak, my mieszkamy na terenie Ukrainy. Ja mam kartę Polaka, jestem Polakiem, kocham ten kraj i kocham Polskę. I dla mnie największym szczęściem było, kiedy Polak z Ukraińcem objął się i rozmawiał jeden z drugim z sercem. I to było najlepsze. Ja rozumiem, że dużo, kiedy wyjeżdżało dużo Ukraińców, to wiadomo, że wyjeżdżali i specjaliści, ten kto się bał wojny. A też rozumiem, że i wyjeżdżała piąta kolumna ukraińska, rosyjska, która uciekała i która no, też pracuje na terenie całej Unii Europejskiej i Polski. I też o tym rozumiem, że na to trzeba patrzeć. Ale dzisiaj no, też, no proszę zrobić, to jest prosta rzecz. Proszę wprost wjechać na teren Ukrainy i pójść na jakikolwiek cmentarz, dopóki jeszcze nie zdjęli tych flag. To flagi ostatnie, to nie jest flagi rok temu, czy jeszcze coś. Jakikolwiek punkt, żeby zrozumieć wielkość tragedii, co się dzieje.
O czym w poranku wnet opowiedział profesor Roman Dyczkowski. Panie profesorze, z Dniepra, jak to się mówi, nie wiem, ale bardzo serdecznie panie...
Chyba lepiej Dniepro.
Z Dniepro.
My teraz możemy mówić na styl, no akurat tak to brzmi jak w języku oryginale.
Dyrektor Instytutu Polskiego na Dnieprzańskim Uniwersytecie Narodowym. Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Jest godzina 8:05, spóźnione wiadomości. Ale dlaczego ty się spóźniłeś?
Druga rocznica wybuchu pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. Audycja specjalna.
Dzień dobry, 8:06 w tym wydaniu wiadomości. Sytuacja na froncie, relacja Dmytra Antoniuka. Adam Bodnar łamie prawo, twierdzi prezydent, oraz Ursula von der Leyen dziś w Warszawie. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
W obwodzie donieckim Rosjanie posuwają się na zachód, toczą się walki pod Awdijówką, część Severnego jest okupowana, mówił w poranku Wnet korespondent Dmytro Antoniuk.
Toczą się walki bezpośrednio w Iwaniewskim. Dwa dni temu utraciliśmy wieś Pobieda, która znajduje się na południe od Marinki. To kierunek Mariupolski. Wróg ma znaczące postępy, ale jednak nie ma załamania frontu ukraińskiego. Front się trzyma, ale wobec tego, że my mamy zbyt mało ludzi, jeszcze mniej amunicji i wszystkiego potrzebnego dla obrony, musimy z niektórych miejsc wycofywać się.
Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. Adam Bodnar łamie prawo, stwierdził prezydent Andrzej Duda we wczorajszym wywiadzie na antenie Polsat News. Sejm odrzucił w czwartkowym głosowaniu wniosek PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Za wnioskiem głosowało 191 posłów, przeciw 234, nikt się nie wstrzymał. Prezydent, proszony o ocenę działań ministra sprawiedliwości, stwierdził, że nie popiera podjętych przez niego kroków dotyczących prokuratury. Pytany o projekty zmian w konstytucji oświadczył, że zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami wszystkie ustawy będzie kierował w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, by zbadać zgodność z konstytucją tryb ich uchwalenia. Prezydent odniósł się również do decyzji prokuratury o cofnięciu wniosku o uchylenie immunitetu Tomaszowi Grodzkiemu. Może o to chodziło z przejmowaniem prokuratury, skomentował krótko. Andrzej Duda oświadczył również, że nie otrzymał od premiera Donalda Tuska listy osób podsłuchiwanych Pegasusem i że nie wie, czy sam był w ten sposób inwigilowany. Władze Mołdawii obawiają się nowej wojny wywołanej przez Rosję. Samozwańcze władze wchodzącego w skład Mołdawii separatystycznego regionu Naddniestrza planują zwołać 28 lutego kongres deputowanych wszystkich szczebli, a więc zgromadzenie nie tylko członków parlamentu, ale też radnych rejonów, miast i wsi. Niewykluczone, że zostanie wystosowany specjalny apel do Władimira Putina, być może już kolejny o uznanie przez Rosję niepodległości samozwańczego Naddniestrza, a może o włączenie go do Rosji. To by oznaczało nową wojnę w regionie, pisze portal IPN. Donald Trump ma rację, naciskając na zwiększenie wydatków obronnych, ale NATO nie jest kontraktem z osiedlową firmą ochroniarską, mówił szef MSZ Radosław Sikorski w rozmowie z amerykańską stacją telewizyjną. Jeśli blokada środków dla Ukrainy będzie trwać, to sojusznicy zaczną mieć wątpliwości na temat USA, ocenił Sikorski. Przestrzegał też, że w przyszłości Rosja może zaatakować Polskę, a nawet okupować fragment małego kraju NATO. W siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbędą się dziś dwie debaty poświęcone sytuacji na Ukrainie. Jedna na forum Zgromadzenia Ogólnego, druga w Radzie Bezpieczeństwa. Przewidziane są wystąpienia Sikorskiego, który spotka się także z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Po zakończeniu wizyty w Nowym Jorku szef polskiej dyplomacji uda się do Waszyngtonu, gdzie w poniedziałek spotka się z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem. Dziś wizytę w Warszawie złożą przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Belgii Alexander De Croo. Belgia przewodniczy w tym półroczu pracom Unii Europejskiej. Spotkają się z premierem Donaldem Tuskiem, szef belgijskiego rządu, także z prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowy będą dotyczyć m.in. zakończenia uruchomionej w 2017 roku procedury z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej wobec Polski i odblokowania środków z KPO. Podczas spotkania premier Tusk poruszy też kwestie problemów rolników i protestów na granicy. Zapowiedział, że odniesie się m.in. do potrzeby korekty polityki europejskiej, jeśli chodzi o sytuację na granicy z Ukrainą. Podkreślił, że na polskiej granicy chronimy interesy nie tylko polskich rolników, bo to także granica europejska. Wizyta przewodniczącej Komisji Europejskiej i premiera Belgii odbędzie się w przeddzień drugiej rocznicy wybuchu wojny na Ukrainie.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro Innovio.
Dziś zachmurzenie duże, większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia na północy i zachodzie kraju. W centrum, na wschodzie i południu deszcz. Temperatura maksymalna od 7 do 11 stopni.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro Innovio.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Legia przegrywa z Molde 0-3. Tak, tak, to nie pomyłka. I odpada z Ligi Konferencji. Już w 62 sekundzie Molde przeprowadziło akcję i Fredrik Guldbrandsen, a więc ten sam, który strzelił dwie bramki w pierwszym meczu, zdobywa gola. Później jeszcze 20 minuta Erling Hestad i 67 ponownie Guldbrandsen. Legia kompletnie rozbita. Miała 2-3 dobre sytuacje, szczególnie ta tuż przed przerwą. 100% Guala, ale obronił Oliver Petersen. To było wszystko, na co było stać. Kompromitacja, tak piszą polskie media, natomiast te norweskie są zachwycone. Prawie niewiarygodne. Molde błyszczy w Europie. To cytaty z norweskich portali. Legia odpada w kompromitującym stylu, bo tak to trzeba nazwać. Niestety przy praktycznie komplecie publiczności, w tym kilka tysięcy dzieci i młodzieży, która była wpuszczona za darmo na sektor tak zwaną żyletę, która się przeniosła na drugą stronę. Rzeczywiście był doping, ale było też bardzo dużo niezadowolenia. A taka nieliczna grupa kibiców Molde miała naprawdę powód do świętowania, bo Norwegowie zrobili po prostu demolkę w Warszawie. Liga Konferencji, inne ciekawe wyniki to odpadnięcie Eintrachtu Frankfurt. Tutaj Belgowie Saint-Gilloise okazali się lepsi. Inna drużyna z Norwegii, Bodo Glimt, przegrała z Ajaxem 1-2, ale tam były dwie czerwone kartki, bardzo dużo działo się. Natomiast także niesamowita Liga Europy i Roma, która pokonała Feyenoord dopiero po serii rzutów karnych i awansowała 4-2. I to Nikola Zalewski strzelił tego decydującego karnego. A wcześniej jeszcze Milke Svilar, bramkarz Romy, obronił dwa rzuty karne. Do potężnej awantury doszło po meczu Sparta-Praga-Galatasaray. Tam Sparta wygrała 4-1 i oczywiście awansowała, ale bardzo duże praktycznie bijatyka między dwoma obozami tuż po końcowym gwizdku. Czerwona kartka dla trenera Galatasaray. Jeszcze Olympique Marsylia wyeliminował Szachtara Donieck, a Rennes mimo wygranej nad Milanem odpada, bo w pierwszym meczu było 0-3. Turniej w Dubaju, WTA. Iga Świątek w ćwierćfinale pokonała Qin Wen Zheng 6-3, 6-2 i awansowała do półfinału, gdzie czeka na nią to dziś o godzinie 16 na korcie centralnym Rosjanka Anna Kalińska, która sprawiła ogromną niespodziankę, bowiem wyeliminowała Coco Gauff. Iga zmierza po kolejny wygrany turniej. Przypominamy, że w Doha wygrała, a teraz w Dubaju naprawdę gra kapitalnie. Teraz to wszystko. Dziękuję. Kolejny sport po 9. Do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Jest godzina 8:14, radosny dżingiel, chociaż dzisiaj nie rozmawiamy o radosnych sprawach, bo jest to Wigilia. Dwa lata jutro upłyną od pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. O tym będziemy odpowiadamy Państwu i w poranku w net, i w programach specjalnych po godzinie 9:00. O godzinie 9:30 raport, specjalne wydanie raportu z Kijowa od 13:00 do 15:00. Też redakcja Wschodnia Radia Wnet opowie o tym, co dzieje się teraz, co działo się wtedy. I może też usłyszymy jakieś analizy dotyczące tego, co może się w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach zdarzyć. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera w 2022 roku, teraz poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest już w studio Radia Wnet i oczywiście Paweł Bobołowicz. Jest godzina 8:15.
Zapraszam na wywiad
wnet. Wywiad wnet. Michał Dworczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, gość poranka wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To zacznijmy od tej listopadowej wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Kijowie. Jest rok listopadowej czy lutowej?
Nie,
w luty. Pierwszy lutego 2022 rok. Pamięta pan wizytę premiera?
Pamiętam, byliśmy oczywiście z panem premierem, zresztą chyba z panem redaktorem wtedy się widzieliśmy.
I mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę.
Tak, to między innymi o dostawach uzbrojenia, o ile pamiętam. Natomiast...
A ja pamiętam, że wtedy pan minister nie za bardzo jeszcze do końca nawet się chciał tym chwalić. To było takie jeszcze na pół tajne, na pół niepewne, a bardzo ważne.
To prawda, nie mówiliśmy wtedy o tym głośno, natomiast rzeczywiście wtedy już byliśmy zaangażowani w pomoc Ukrainie też w tym wymiarze militarnym. Polska była jednym z absolutnie pierwszych krajów, które z determinacją wsparły Ukrainę w przygotowaniach do obrony, a potem w pierwszych tygodniach obrony. A
czy tak było, że wtedy premier Mateusz Morawiecki wierzył, czy wiedział o tym, że nastąpi ta pełnoskalowa inwazja na Ukrainę, a prezydent Zełenski i publicznie, i w rozmowach w gabinetach wyrażał swoją niewiarę w to, że Rosjanie się odważą?
W trakcie rozmów oficjalnych, o ile pamiętam, nie padła żadna taka informacja, która by mogła być zinterpretowana jako stuprocentowa pewność, że dojdzie do pełnoskalowego konfliktu. Natomiast niepokój i powaga sytuacji były wyczuwane. Były oczywiście deklaracje ze strony polskiego premiera Mateusza Morawieckiego o pełnym wsparciu dla Ukrainy zarówno w wymiarze politycznym, jak i w wymiarze pomocy humanitarnej i wojskowej. Ja przypomnę, że to premier Morawiecki przeprowadził jako chyba pierwszy europejski polityk taką dużą kampanię, jeżdżąc od stolicy do stolicy, próbując zmobilizować rządy krajów zachodnich, krajów Unii Europejskiej do jednoznacznego poparcia Ukrainy. Ale wówczas, tak jak pan powiedział, naprawdę było bardzo mało osób, które wierzyły w to, że pełnoskalowy konflikt nastąpi.
Jest godzina 5 rano. Paweł Bobowicz już słyszy w swoim mieszkaniu w Kijowie wybuch pierwszych bomb, a pan minister kiedy budzi pana telefon, kiedy pan rusza w kierunku kancelarii premiera, kiedy jest powołany ten sztab operacyjny, który dotyczy wojny na Ukrainie.
Tamtej nocy praktycznie nie spaliśmy i pamiętam, że też byliśmy na takiej telekonferencji w trakcie wystąpienia Putina. Putin, wszyscy słuchali, co mówi Putin, dlatego że to było ważne wystąpienie, bo ono mówiło tak naprawdę, czego należy się spodziewać. Putin wówczas praktycznie zakwestionował istnienie Ukrainy jako takiej, jako państwa niepodległego, samodzielnego i wtedy wszyscy zrozumieli, że to nie będzie żadne poszerzenie działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską od 2014 roku na wschodzie Ukrainy, tylko że to będzie pełnoskalowa wojna, która ma na celu doprowadzenie albo do zniszczenia państwa ukraińskiego, albo przynajmniej do wymiany władzy w Kijowie. I wtedy też oczywiście zapadła decyzja o tym, żeby na godzinę 6 rano zwołać posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego RZZK w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przed 6 spotkaliśmy się w Alejach Ujazdowskich.
Pamięta pan pierwszą wymianę zdań z premierem Mateuszem Morawieckim?
Muszę powiedzieć, że wtedy tak dużo się działo, że nie jestem w stanie powiedzieć, jakie były pierwsze zdania, czy to premiera Morawieckiego, czy premiera Kaczyńskiego, który wówczas był wiceprezesem Rady Ministrów odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, ale wszyscy mieli świadomość, że no, jesteśmy w bardzo ważnym momencie historii i od tego, jak się rozwiną wypadki najbliższych dni i tygodni i miesięcy, będzie zależała też przyszłość i bezpieczeństwo Polski.
Atmosferę i myśli, czy pytania, czy Kijów padnie, zdania wypowiadane ze strony polskich dowódców armii, polskich generałów, jakie były wtedy?
Spotkania z polskimi najważniejszymi dowódcami miało miejsce trochę później w BBN-ie u pana prezydenta. Pierwsze posiedzenie, tak jak powiedziałem, to była taka formuła rządowego zespołu zarządzania kryzysowego i Komitetu Bezpieczeństwa i potem dopiero było umówione spotkanie u prezydenta. W nim wzięli udział również dowódcy. Wtedy były różne opinie na temat tego, czy Kijów się obroni, czy
Kijów przetrwa. Ale przeważała opinia o tym, że padnie Kijów?
Wtedy przeważało poczucie niepewności. Tak? To znaczy nikt nie wiedział tak naprawdę, co się zdarzy. Jeśli ktoś dzisiaj opowiada, że przewidział wszystko, że wiedział, jak te wydarzenia się potoczą, to albo mówi nieprawdę, albo to są absolutnie jakieś wyjątkowe osoby. Wtedy wszyscy byli zdruzgotani informacjami, że blisko granicy polskiej, przecież we Lwowie, w Samborze, pod Drohobyczem wybuchają rosyjskie rakiety, że Rosjanie zaatakowali jednocześnie z kilku kierunków i że mamy do czynienia z obrazkami, które widzieliśmy do tej pory wyłącznie w filmach o II wojnie światowej.
A braliście pod uwagę, że ten atak może być też atakiem przeciwko Polsce, że mogą spaść rakiety na Polskę? Czy istniała taka obawa wtedy?
Wtedy nie było takich analiz, które by wskazywały, że bezpośrednio Polska może być zagrożona. Oczywiście zawsze, kiedy wojna toczy się tuż za granicą, jest niebezpieczeństwo, że przypadkowe rakiety czy przypadkowe działania militarne jakieś dotkną również teren kraju sąsiadującego, czyli Polski. Więc o tym była rozmowa, ale nie było takiego zagrożenia, żeby właśnie myśleć o obronie kraju. Zresztą wcześniej, kiedy już Rosjanie przygotowywali się do ataku na Ukrainę i w okolice Brześcia przesunięte zostały grupy bojowe wojsk rosyjskich, no pewne decyzje zostały podjęte, które były związane z dyslokacją naszych pododdziałów. To zresztą stworzyło pewien dylemat Rosjanom, którzy musieli przesunąć dodatkowe oddziały na tamtym kierunku. To była jakby też świadoma wcześniej decyzja, której celem było rozproszenie sił rosyjskich. Natomiast żadnej koncentracji sił i środków bojowych rosyjskich, wojskowych w okolicach polskiej granicy, które mogłyby sugerować jakiekolwiek zagrożenie, wówczas nie było. Choć oczywiście cała sytuacja bezpieczeństwa była non-stop analizowana nie tylko od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny, ale dużo wcześniej była również monitorowana i analizowana.
A kiedy decyzja o otwarciu polskich granic dla uchodźców z Ukrainy została podjęta?
Tak naprawdę myśmy od pierwszych godzin byli na bieżąco w kontakcie ze służbami granicznymi i obserwowaliśmy w pierwszej dobie tego pełnoskalowego konfliktu narastający napływ uchodźców. To też trwało kilka dni ustalenie z naszymi partnerami ukraińskimi, aby oni zrezygnowali de facto z procedur wszelkich na granicy. Ja chyba drugiego dnia wojny z ministrem Adamczykiem byliśmy pod Lwowem. Organizowaliśmy pociągi ewakuacyjne dla kobiet i dzieci, które z Mościsk wyjeżdżały do Polski i widzieliśmy narastające problemy i ten eksodus ludności cywilnej. Więc to dopiero po pierwszych kilku dniach udało się wypracować takie porozumienie z partnerami ukraińskimi, dzięki którym praktycznie szlabany zostały podniesione i te gigantyczne kolejki, które widzieliśmy w pierwszych dniach wojny, zostały zlikwidowane i wszyscy uchodźcy mogli wjechać swobodnie do Polski.
Chociaż już w drugiej dobie uchodźcy przekraczali tę granicę nawet bez dokumentów i według Straży Granicznej Ukraińskiej to zapobiegło temu scenariuszowi Putina, który niewątpliwie był rozważany, że dojdzie do kolejnego konfliktu z kolei na granicy polsko-ukraińskiej przez to, że będzie tam mnóstwo ludzi. Do tego nie doszło. Bardzo pewnie trafna decyzja polskiego rządu, ale Zbigniew Parafianowicz opisuje w swojej książce, panie ministrze, taki bardzo ciekawy element, w którym brała udział Polska, mianowicie negocjacji, czy pośrednictwa w negocjacjach ze stroną rosyjską. Minister obrony w Ukrainy, który był przewożony polskimi bojowymi śmigłowcami na teren Białorusi, gdzie rozmawiał z Rosjanami, a cała sprawa była organizowana przez Polskę.
To prawda, my od pierwszych godzin staraliśmy się pomóc we wszystkich kwestiach, czy we wszystkich sprawach, o których nas nasi partnerzy ukraińscy prosili, a były to Przede wszystkim prośby dotyczące uzbrojenia, po drugie wsparcia politycznego, po trzecie szereg różnych innych kwestii, między innymi dotyczących pomocy w organizacji tych pierwszych negocjacji. Te pierwsze negocjacje były prowadzone na terenie Białorusi, odbyły się dwie tury takich spotkań, gdzie bezpośrednio spotykali się politycy ukraińscy z politykami i wojskowymi rosyjskimi. Później takie spotkania miały miejsce w formie VTC. No potem jakby okazało się, że tak naprawdę są to działania pozorowane ze strony Federacji Rosyjskiej i one do niczego niestety nie doprowadziły. Oczywiście potem rozpoczęły się też negocjacje dotyczące wymiany jeńców, ale to już oddzielna sprawa. My w pierwszych dniach rzeczywiście pomogliśmy ukraińskim władzom zorganizować takie spotkania.
Ale to tylko była pomoc transportowa? Czy my negocjowaliśmy z reżimem Łukaszenki,
nie.
że negocjacje tam będą się odbywać?
Nie, trzeba to uczciwie powiedzieć, że była to pomoc przede wszystkim logistyczna. Kanały komunikacji Ukraińcy mieli bezpośrednio z Białorusinami i za ich pośrednictwem szczegóły tych spotkań były dogrywane. Natomiast no, u nas po naszej stronie była logistyka i sprawy formalne, które też były no, w absolutnie niestandardowy sposób załatwiane. Kwestia lotu na teren Białorusi, kraju, który de facto był stroną i jest stroną tej wojny, bo przecież z terenów Białorusi przynajmniej w pierwszych miesiącach były prowadzone ostrzały artyleryjskie, mówię o ostrzałach rakietowych, tak? Startowały samoloty rosyjskie, więc de facto przelot polskich wojskowych statków powietrznych na teren kraju, który jest zaangażowany w wojnę, załatwiany na telefon, a tak to wtedy wyglądało, dlatego że wszystko działo się z godziny na godzinę. To były rzeczywiście no, niezwykłe działania.
Leciał pan w tych śmigłowcach?
Wielka zasługa i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, urzędników Kancelarii Premiera i przede wszystkim wojska, które brało w tym udział. Byłem na Białorusi, to prawda.
Czuł się pan zagrożony? Jak to jest lecieć z ukraińskim ministrem obrony narodowej w polskich śmigłowcach wojskowych, wlatywać na teren kraju, który bierze udział w wojnie po stronie przeciwnika?
No wie pan co, to jest oczywiście, no, ja nie potrafię opisać tych emocji, bo rozumiem, że pyta pan o emocje, tak? Natomiast wtedy przede wszystkim chodziło o to, żeby zgrać od strony logistycznej całą tą operację. Ja byłem za to odpowiedzialny i przede wszystkim myślałem o takich sprawach bieżących. Natomiast przyznam się, że też były takie myśli związane z pewną niepewnością, kiedy minister Przydacz właśnie na telefon ustalał z partnerami białoruskimi, że dwa wojskowe śmigłowce mają wlecieć na teren Białorusi. No, że były takie myśli, czym to się wszystko skończy. Ale przede wszystkim to, czym ja się zajmowałem i co moje myśli zajmowało, to była kwestia, żeby organizacyjnie spiąć tę operację. A proszę mi wierzyć, że przy załatwianiu w ciągu kilku godzin przerzutu takiej delegacji w obie strony jest bardzo dużo spraw organizacyjnych do załatwienia.
Pomogliście nie tylko ukraińskiemu społeczeństwu, zwykłym ludziom, nie tylko ministrowi obrony narodowej, żeby dostał się na Białoruś, ale też rodzinom ukraińskich polityków, których po prostu wywożono z Ukrainy, zapewniono im funkcjonowanie w Polsce, ale też ukraińskim instytucjom państwowym, które miały możliwość działania na terenie Polski.
No, oczywiście tamtych dni tak naprawdę wszyscy Polacy pomagali Ukraińcom, bo chyba nie ma w Polsce rodziny, która nie byłaby bezpośrednio albo pośrednio zaangażowana w pomoc. Pamiętamy olbrzymie ilości samochodów polskich na granicy, gdzie przyjeżdżali ludzie z zachodniej Polski, aby odbierać uchodźców i odwozić do swoich domów. Polacy przyjęli pod swoimi dachami przecież olbrzymie ilości uchodźców ukraińskich. Rząd oczywiście też starał się pomóc i zwykłym ludziom, i instytucjom.
Wtedy w pierwszych miesiącach wojny mówiliśmy o rozmaitych traktatach, o traktacie polsko-ukraińskim. Do tego nie doszło. Nie mamy żadnego traktatu specjalnego z Ukrainą. Pierwsze pytanie, dlaczego do tego nie doszło? A drugie pytanie, dlaczego, w którym momencie nastąpiło takie pewne załamanie tej nadprzyjacielskiej relacji między Polską a Ukrainą?
To nie były pierwsze miesiące. Jakby pomysł polsko-ukraińskiego traktatu, który by w sposób szczególny opisywał relacje polsko-ukraińskie, powstał nieco później i ten traktat był przede wszystkim konsultowany na poziomie prezydentów i kancelarii prezydenta, choć oczywiście rząd był włączony w te konsultacje. Ja żałuję, że ten dokument nie został podpisany. Mam nadzieję, że stanie się tak teraz, chociaż atmosfera jest oczywiście kompletnie inna, kompletnie różna od tego, co miało miejsce w 22 i nawet w 23 roku. I muszę powiedzieć ze smutkiem, że chyba straciliśmy pewien historyczny moment, w którym mogliśmy ułożyć relacje polsko-ukraińskie w zupełnie szczególny sposób.
A kiedy straciliśmy?
Myślę, że to był właśnie koniec roku 22, druga połowa roku 22, początek roku 23.
I dlaczego go straciliśmy?
To na pewno nie jest sprawa, którą da się w kilkuminutowym wywiadzie, w kilkuminutowej rozmowie radiowej omówić. Tutaj nie można w moim przekonaniu wskazać, że jest jedna osoba albo jedno państwo temu winne. Nałożyło się szereg czynników, ale ja zwrócę tylko uwagę na jeden kluczowy. Bliskiej współpracy polsko-ukraińskiej jest bardzo dużo krajów niechętnych i to nie tylko mam na myśli Rosję, ale również naszych partnerów na zachodzie Europy. Silny sojusz polsko-ukraiński i stworzenie takiego sojuszu, który daje mocną podmiotowość Polsce i Ukrainie w rozmowach, w negocjacjach z innymi partnerami zagranicznymi, no jest po prostu nie na rękę wielu krajom. Choć winy oczywiście najwięcej trzeba szukać po swojej stronie i tutaj naszych zaniedbań jest też w tym dużo.
Mam kartkę papieru, dwie części. Czy bardziej po stronie ukraińskiej jest przyczyna tego, że nie doszło do tego traktatu, czy bardziej po stronie polskiej?
Ja nie chcę w ten sposób rozmawiać, żeby prowadzić takie luźne dywagacje i rzucać opinię, to Polacy albo to Ukraińcy coś zaniedbali i dlatego nie mamy traktatu. Ten moment, tak jak powiedziałem, uważam, najlepszy moment w naszych relacjach, uważam, że nie w pełni został wykorzystany, ale wierzę, że kiedyś wrócimy do tego tematu.
Teraz mamy blokadę polsko-ukraińskiej granicy, protest rolników. Dlaczego do niego doszło?
To jest znowu szereg przyczyn, nawarstwienie między innymi braku poważnego podejścia do tego tematu przez ostatnie miesiące, brak zainteresowania w rozwiązaniu tego problemu też na poziomie Unii Europejskiej, bo przypomnijmy sobie, dzisiaj to Unia Europejska ma narzędzia, żeby problem, realny problem polskich rolników
rozwiązać. Ale kto doprowadzi do tego, żeby dać Unii Europejskiej takie narzędzie?
Ale o jakim
narzędzie? No narzędzia do tego, o narzędzia dotyczące regulacji tego wszystkiego, co się dzieje w handlu między Polską a Ukrainą.
To przypomnę, że to nie jest kwestia handlu między Polską a Ukrainą, a relacji między Unią Europejską a Ukrainą. I te decyzje były podejmowane w tych bardzo gorących pierwszych miesiącach wojny, kiedy Ukrainie rzeczywiście jak tlen było powietrze potrzebne, otworzenie granicy. Natomiast później, i to był dobry krok, natomiast zabrakło kroku drugiego, w którym te sprawy zostałyby uregulowane i różne grupy zawodowe, takie jak na przykład rolnicy czy przewoźnicy w krajach granicznych, bo to nie dotyczy tylko Polski, to dotyczy również innych krajów granicznych, nie otrzymali osłony takiej, która
czy to było brak wiedzy ze strony urzędników europejskich, ze strony Komisji Europejskiej, czy to była złośliwość? Pan mówił o tym, że nie tylko Rosji zależy na złych stosunkach ukraińsko-polskich i jeszcze niektórym naszym partnerom w Europie Zachodniej. Czy tu możemy wynaleźć taki pierwiastek tej złośliwości?
Panie redaktorze, ja nie mam ani spiskowej teorii dziejów, ani nie mam wiedzy, żeby
nie chodzi
takie
o spiskową
spekulacje prowadzić. Natomiast bez wątpienia, mogę to powtórzyć, w interesie szeregu krajów jest to, żeby Polska i Ukraina nie miały zbyt dobrych relacji.
Ta sytuacja...
To są interesy, to jest zwykły biznes też, bo o tym też mówimy, prawda? O wymianie handlowej, o dużych pieniądzach, które na takich relacjach są zarabiane.
Dzisiaj nie jest pan szefem kancelarii premiera, dzisiaj premierem jest Donald Tusk. Jak pan sobie w ogóle wyobraża, jak powinien zostać rozwiązany ten problem?
Ja nie chcę dawać recept obecnemu rządowi, jak ten problem powinien być załatwiony. Trzymam kciuki zarówno za obecny rząd polski, jak i rząd ukraiński, żeby tą sytuację rozwiązać. Natomiast zdecydowanie nie jest to prosty problem do rozwiązania i nie będę powtarzał tego, co mówili jeszcze kilkanaście tygodni temu politycy Koalicji Obywatelskiej, na przykład pan poseł Kowal, że to wystarczy pstryknąć i już kłopoty zostaną wszystkie załatwione. Nie, to nie jest prosty temat do rozwiązania, natomiast jedno jest pewne, trzeba rzeczywiście poważnie do tego tematu podejść i podjąć działania zarówno na poziomie bilateralnym, jak również na poziomie Unii Europejskiej. Bardzo bym chciał, żeby rząd Polski poważnie ten temat podejmował.
Ale to jest jeszcze jedno pytanie. No przecież było wiadomo, że do takiej sytuacji dojdzie. To dlaczego w Kijowie i w Warszawie nie było myśli na temat tego, żeby rozwiązać ten problem, zanim stanie się takim problemem intensywnym jak teraz?
A dzisiaj z perspektywy 2 lat można mówić, że wiadomo było to, albo wiadomo było, bo oczywiste było to, albo tamto. Otóż zapewniam pana, że oczywiście nie wszystko było wiadomo i nie wszystko dało się przewidzieć. Pewne rzeczy dało się przewidzieć. powiedzieć. I ja nie mówię, że nie było zaniedbań, bo były zaniedbania różne. Natomiast no, nie mówmy też o tym, że z perspektywy czasu oceniamy sytuację. Przecież wszystko było jasne. Nie, nie było wszystko jasne. Po raz pierwszy po 1945 roku mamy do czynienia z pełnoskalową wojną przy granicach Polski.
Wszyscy wiemy, że pan stoi za odblokowaniem tej granicy w 2022 roku i otworzeniem jej na Ukraińców, którzy uciekali. Dzisiaj jakby doszło do, nie daj Boże, do takiego ataku na Ukrainę, ta granica jest po prostu zamknięta. Czy metoda, którą przyjęli polscy rolnicy, blokowanie granicy i czy to, co zapowiedział Donald Tusk, czyli uznanie przejść granicznych za obiekty infrastruktury krytycznej i odcinków dróg w pobliżu granicy, to jest dobra decyzja?
Ja uważam, że rozwiązania, jakiekolwiek rozwiązania siłowe nie rozwiążą problemu. Tutaj problem trzeba rozwiązać w drodze dialogu i czasami odważnych decyzji, ale też wykonywanych w sposób roztropny i rozsądny. A jeśli mówi pan o to, czy granica byłaby dzisiaj zamknięta, gdyby nastąpił nagle napływ uciekającej ludności cywilnej, nie wierzę w to. Absolutnie w to nie wierzę. Zupełnie czym innym jest zablokowanie dla części towarów granicy, bo przypomnijmy, że transporty wojskowe są przepuszczane bez przeszkód.
Tu ale dzisiaj słyszeliśmy zablokowanie... nawet od osoby, która ma swoich siostrzeńców na linii frontu, jest związana z Polską, że transporty wojskowe tak, ale drony, części do dronów, baterie, które są potrzebne, już stoją w tych
tutaj
kolejkach.
Tutaj uważam, że jeśli chodzi o sprzęt wykorzystywany dla wojska, absolutnie powinien być ten transport zabezpieczony i absolutna jakakolwiek blokada no nie powinna mieć miejsca.
I powiedział pan, że miejsca nie ma. Dzisiaj będzie przewodnicząca Komisji Europejskiej w Warszawie. Spodziewa się pan ważnych deklaracji ze strony pani przewodniczącej?
Przyznam się, że nie śledziłem zapowiedzi związanych z tą wizytą, poza kwestiami związanymi z odblokowaniem środków z KPO, środków europejskich, to nie wiem, jakie będą inne tematy. Jeśli chodzi z kolei o blokadę tych środków europejskich, no to mamy tylko dowody w ostatnich tygodniach, że to nie były decyzje merytoryczne, tylko polityczne. Unia Europejska, Komisja Europejska walczyła z poprzednim rządem, stąd pewne decyzje, które zapadały dotyczące między innymi blokady środków europejskich.
To na zakończenie pytanie. Pamięta pan swoją pierwszą wojenną podróż z premierem Morawieckim do Kijowa?
No, pamiętam szereg różnych działań, które w związku z wojną miały miejsce, ale przede wszystkim też pamiętam wyjazd premierów do Kijowa w tym czasie, kiedy Kijów był jeszcze oblężony, bo oczywiście z jednej strony, znaczy to najważniejsze, był pociąg, w którym jechali premierzy, ale z drugiej strony, i to będę zawsze powtarzał, fantastyczną robotę wykonali polscy operatorzy, polscy funkcjonariusze, którzy zabezpieczali tą wizytę i którzy organizowali to wszystko w kraju.
Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję
za
panu,
rozmowę.
Dziękuję państwu.
Jest godzina 8:39, to jeżeli mamy... Wiem, wczoraj, do widzenia panie ministrze, panie pośle, Paweł Bobołowicz jeszcze przez chwilę pozostanie w studio. Wczoraj była 80. rocznica pewnego wystąpienia. Patrzę, czy mamy piosenkę Jacka Kaczmarskiego przygotowaną. Mamy przygotowaną piosenkę Jacka Kaczmarskiego. 80. rocznica wystąpienia Winstona Churchilla przed Izbą Gmin. W czasie tego wystąpienia Winston Churchill poinformował posłów parlamentu brytyjskiego i opinię publiczną o tym, co wydarzyło się w Jałcie, że zgodził się na to, żeby między innymi Polska znalazła się w rosyjskiej strefie wpływów. To przypominając Jałtę, posłuchamy piosenki Jacka.
Studio za Nysą.
I redaktor Jan Bogatko, dzisiaj wspominamy i mówimy o tym, co przez dwa lata zdarzyło się w świecie i w polityce, i w czasie wojny na Ukrainie. Panie redaktorze, jak pan pamięta ten 24 lutego 2022? Czy pamięta pan pierwsze reakcje za Nysą, jakie były polityczne oczywiście?
Oczywiście, że je pamiętam. Pamiętam je bardzo dobrze. Było totalne zaskoczenie, milczenie i bezradność, co w tej sytuacji należałoby zrobić. Była nawet taka historia, która kiedyś będzie uznana może za zabawną, jeżeli w ogóle można tak mówić w tym kontekście o pewnej zabawności sytuacji, kiedy szef niemieckiego kontrwywiadu bawił w Kijowie i spadły pierwsze bomby na Ukrainę, to oczywiście w wielkim pośpiechu nakazano przede wszystkim spalić wszystkie materiały tajne w ambasadzie niemieckiej w Kijowie, a następnie wsiadł do samochodu, którym tełepał się z Kijowa do granicy polskiej, aby z Rzeszowa odlecieć do Berlina. Niemcy byli bardzo zaskoczeni tą wojną. Jak się przecież czyta różne wypowiedzi, na przykład Joszki Fischera, znanego polityka Zielonych przecież, który mówił, no przecież nikt o tym nie wiedział. No oczywiście, no nikt nie wiedział w jego rodzinie politycznej, nikt nie wiedział o tym może w Berlinie, ale przecież w Polsce o tym wiedziano i gdyby wsłuchano się w głosy Polski po napaści Rosjan na Gruzję, to być może doszliby do wniosku, że istnieje ze wschodu jakieś zagrożenie. Tak, tego zagrożenia nie zauważano. To jest bardzo dziwna ta ślepota ze strony Niemców. W Niemczech Wschodnich zwłaszcza, które są tradycyjnie wbrew czemu?
Na chwilę nawet ta rozmowa telefoniczna została przerwana. Panie redaktorze, czy się słyszymy?
Słyszymy się, doskonale się słyszymy. No nie wydaje mi się, żeby porucznik Mucha podsłuchiwał rozmowę. No to już te lata chyba minęły bardzo, bardzo dawno temu. Ale pamiętam też rozmowy z Polską, które były często przerywane w różny dziwny
sposób. Może minęły, ale patrzę na Gazetę Polską codziennie i okazało się, że dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego został generał Bogusław Pacek. A generał Bogusław Pacek służył w pionie prewencji w oddziale MSW w Gdańsku w okresie stanu wojennego. Był również zaangażowany w dialog polsko-rosyjski z zarządów PO-PSL. Utrzymywał bezpośrednie kontakty z rosyjskim ataszatem obrony i ambasadą Federacji Rosyjskiej. Jakie czasy są, tego jeszcze nie zdefiniowaliśmy.
To jest wybitny specjalista wobec tego, jakie czasy są, no to odczuwamy, patrząc na to, co się dzieje, jeżeli widzimy, jakie następują posunięcia ze strony koalicji 13 grudnia, to można się domyślać, jakie to są czasy. Ja je mam bardzo żywo w pamięci, to ciągle wraca mi przed oczy i po prostu czasem pewnego rodzaju zapachy, dźwięki i słowa wywołują dreszcze u mnie, ale to nie ma żadnego znaczenia, no przecież jestem tylko szarym obywatelem gdzieś na końcu świata.
Gdzieś za Nysą, a tam Bundestag nie zgodził się na dostarczenie nowoczesnych rakiet Ukrainie.
No właśnie, jest z jednej strony wstyd, z drugiej strony radość. Tak, no kanclerz Scholz obiecał, że dostarczy rakiety Taurus. Ta prośba ze strony, znaczy niedokładnie obiecał, ale nie wykluczył. Powiedzmy sobie tak dyplomatycznie, aczkolwiek jako dziennikarz nie muszę się zachowywać dyplomatycznie, tylko nie wolno mi mówić nieprawdy. No i w związku z tym mogę powiedzieć tylko prawdę, a mianowicie była tylko jedna posłanka w Bundestagu, która zagłosowała ze strony obozu rządzącego za dostawą rakiet Taurus Kijowowi. To była Marie Agnes Strack-Zimmermann z FDP akurat, nie Zielona, mimo że Zielona mogłaby być też, no bo przecież specjalistka do spraw bezpieczeństwa ze strony Zielonych, Agnes Boyga, to też jest Brugger, przepraszam, Agnieszka Brugger, poprawię się jeszcze raz, bo urodziła się w Legnicy i jako czteroletnia dziewczynka wyjechała z Legnicy do Niemiec, gdzie została po pewnym czasie, oczywiście rozumie się, politykiem, polityczką chyba należałoby w tym przypadku powiedzieć, Zielonych. Ona jest bardzo za dostarczeniem tych rakiet Ukrainie, ale głosowała jednak przeciw, z tego co widzę tutaj, jak się rozkładały głosy w Bundestagu. No były one bardzo, bardzo precyzyjnie podzielone, a więc z jednej strony partie obozu rządzącego, SDP, Zieloni i FDP, a z drugiej strony CDU, CSU, co jest w ogóle zaskakujące, bo na ogół zawsze mówiono, że CDU i CSU jest w zasadzie bardzo, bardzo prorosyjska. Okazuje się, że z tą prorosyjskością jest bardzo różnie i zależy od tego, gdzie się siedzi w tym Bundestagu i jakie pytania się stawia. No jest 667 posłów, znaczy tyle było oddanych głosów w Bundestagu, a tylko 182 posłów było za tym, żeby udzielić pomoc Ukrainie. Ja zawsze mam jakieś skojarzenia takie dziwne w związku z tym. To nie jest oczywiście miła decyzja. No z drugiej strony trzeba powiedzieć, że jednak Ukraina nie jest członkiem NATO, ale Rosja, polska granica.
No i znowu ta niespodzianka. Skąd ona się bierze? Pan Mucha, panie Mucha, w takim razie, i nie myślę tutaj o członku Narodowego Banku Polskiego, tylko o panu Muszę, panie Mucha, czy mógłby pan przywrócić kontakt z Janem Bogatko? Jeżeli to się nie uda, to w takim razie co zrobimy? Poczekamy, aż to się uda. Słyszę taki lekki głos z Zanysy. Ten mur na Nysie teraz jest bardzo szczelny, jeśli chodzi o głos pana redaktora, ale
słyszymy się?
Teraz się słyszymy. Odblokowana. Łączność odblokowana. Wracamy do tych decyzji niemieckich w sprawie broni dla Ukrainy.
No więc jak nie wiem, czy państwo mnie słyszeli, ale powtórzę, oddano 667 głosów. 480 deputowanych do Bundestagu było przeciwko dostawom broni do Ukrainy. To jest wielka, przytłaczająca większość, można tak powiedzieć. Tylko 182 było za, w tym właśnie polityk Marie Agnes Strack-Zimmermann z FDP, przez co zasłużyła sobie w opinii ludzi dobrej woli na specjalny wyraz uznania. W ogóle, jeżeli chodzi o Niemcy, to w przeciągu ostatnich miesięcy spadło poparcie dla Ukrainy. Ludzie, może dlatego, że lewica jest u władzy i zbliża się Wielkanoc i to jest czas byłych prosowieckich marszów wielkanocnych, kiedy wychodzili na ulicę i protestowali przeciwko szalonym zbrojeniom, które są wymierzone w pokój miłujący Związek Sowiecki, i jak wiadomo, ten Związek Sowiecki pokój bardzo miłował. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że poza tylko wejściem na Węgry do Czechosłowacji i do Afganistanu nie prowadził takich wojen, jakie prowadzi tak zwana niesowiecka Rosja teraz. To jest już pytanie dla historyków i politologów, a nie dla korespondenta z Nadnysy.
Ale pytanie do korespondenta z Nadnysy może dotyczyć protestu rolników. Czy ten protest rolników w Niemczech wygasł?
Nie, ten proces trwa i teraz będą znowu strajki w całych Niemczech, poza Bawarią. Niebawem to się rozleje na cały kraj. Ja zresztą opuszczę na sekundę Niemcy. Pojechałem na drugą stronę i przejechałem przez most na Nysie, żeby dojechać do dzielnicy Łagów, gdzie znajdują się sklepy, oczywiście KFUR, oczywiście wszelkiego rodzaju zagraniczne.
Nie.
I było zablokowane. zwane rondo i można było sobie wyobrazić, normalnie w takiej sytuacji ludzie się wściekają, trąbią, hałasują. Nie, wszyscy machali przyjaźnie traktorom. Tutaj jest też podobnie, to znaczy...
To znaczy, że bunt przeciwko Zielonemu Ładowi rozlewa się po całej Europie i dotrze do Warszawy, ale to 27 lutego. Dzisiaj do Warszawy dotrze szefowa Komisji Europejskiej. Zobaczymy, jakie ma oferty dla polskich rolników. Panie redaktorze, nie wiem, czy pan mnie słyszy, ale bardzo serdecznie...
Słyszę doskonale.
A ja do pana macham, tego pan nie widzi. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję
studio.
Bardzo, ja też będę w Warszawie. Oczywiście nie jestem tak wybitny jak ci politycy, których pan wymienił, ale będę też, bo mi interesuje ta sytuacja.
I przyjmiemy pana z nadzwyczajnymi honorami przy krakowskim Przedmieściu 79 w siedzibie Radia Wnet. Redaktor Jan Bogatko, wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.
Jest godzina 8:54 i posłuchamy teraz wywiadu. Artur Żak rozmawiał ze Sławomirem Wysockim, polskim wolontariuszem, który od 2 lat prowadzi prywatną wojnę z Putinem.
Sławku, wróciłeś przed chwilą ze wschodu, kolejną partią pomocy dla walczącej Ukrainy. Aktualnie to są dni, kiedy my przeżywamy wyjście wojsk z Awdijiwki. Na pewno rozmawiałeś z żołnierzami. Jak sami żołnierze opisują sytuację?
Ostatnie moje kilka nocy to noce nieprzespane, bo w momencie ucieczki żołnierzy ukraińskich z Awdijiwki, to nie było wyjście, to była ucieczka. Byłem na bieżąco z ludźmi, którzy tam walczyli przez te ostatnie 5 dni. I no, czuję się dosyć fatalnie, bo wiadomości z frontu w tej chwili są najgorsze, jakie pamiętam od 2 lat wojny. Rosjanie przypuścili frontalne ataki na 5 kierunkach natarcia w tej chwili. Próbują zdobyć region doniecki jako, nie wiem, prezent przed wyborami prezydenckimi w Rosji. Sytuacja na każdym z tych odcinków, czyli na odcinku przy Robotynym, Mariance, Awdijwce, Bachmucie i na północy na Kupiańsku, jest w tej chwili bardzo ciężka. Walki rozstoczyły się na tak dużym, długim odcinku, że Ukraina nie ma odwodów, nie ma sił i ludzi, by powstrzymać te ataki. I w tej chwili wrzucane są na wszystkie siły ukraińskie, aby te ataki powstrzymać. Nawet ludzie po 2-tygodniowym przeszkoleniu są w tej chwili wysyłani na front. Była to straszna noc dla moich znajomych z Polskiego Korpusu Ochotniczego oraz przyjaciół z 3 Brygady. Rosjanie zbombardowali bombami fosforowymi tą fabrykę. Nastąpił wybuch jakichś zbiorników z paliwem. Po prostu ludzie dusili się tam. Nie mogli tam zostać, musieli stamtąd wyjść. Oni podjęli tak naprawdę decyzję o opuszczeniu Awdijiwki na piechotę. Pod strasznym ostrzałem artyleryjskim ludzie z Awdijiwki wyszli. Niestety pozostało tam wielu rannych. Pozostało sporo żołnierzy, którzy w momencie walk gdzieś zgubili się i ich spotkał chyba najgorszy los, jaki może być, bo są w tej chwili udokumentowane już przypadki rozstrzeliwania żołnierzy ukraińskich na ulicach Awdijiwki. Zdjęcia, które publikują portale rosyjskie, pokazują ukraińskich żołnierzy leżących na ulicach. Więc straty tam są dosyć poważne, a Rosjanie, mimo tego, że oficjalnie stracono tam 40 tysięcy ludzi w czasie tych ostatnich kilku miesięcy walk o Awdijiwkę, są pewnie są jakieś straty zawyżone. Nie liczą się w ogóle z materiałem ludzkim. Dla nich to było po prostu pozbycie się żołnierzy, pseudo-żołnierzy, którzy byli wcieleni z zakładów karnych, a w tej chwili kompletnie zmienił się sposób nawet walki Rosjan. Są świetnie uzbrojeni, świetnie wyposażeni, zmotywowani. Dowódca, który zdobył Awdijiwkę, to ten sam dowódca, który zdobył dla Rosji Mariupol. Więc sytuacja w tej chwili jest dosyć ciężka. 110. Brygada pozostawiła cały swój sprzęt tam. Chłopcy po prostu wychodzili na piechotę. Wychodzili w nocy na piechotę pod silnym ostrzałem artyleryjskim. Wycofali się na z góry przygotowane pozycje, których nie ma. W tej chwili Rosjanie dążą do dotarcia do Pokorowska. Pewnie celem ofensywy wokół Bachmutu jest dotarcie do Konstantynowki, a Konstantynowka jest już po prostu wrotami do Krematorska. Jeśli Rosjanie tym impetem będą dalej tak nacierać, to sytuacja na wschodzie Ukrainy będzie bardzo poważna. Poza tym celem Rosjan na pewno jest znowu dotarcie pod Charków, bo bez Charkowa Rosja nie widzi w ogóle przyszłości Ukrainy i możliwości jakichkolwiek negocjacji z Ukrainą. Więc teren w okolicach Kupiańska jest dosyć trudny. Ukraina ma w tej chwili pewnie 2-3 miesiące jakiegoś tak, na tym odcinku wzajemnego spokoju, bo za kilka tygodni, już w tej chwili nawet teraz, nastąpią znowu wiosenne deszcze i teren będzie kompletnie nieprzejezdny, ale w maju może nastąpić już główne uderzenie Rosjan na tym kierunku. Trzeba mieć solidarność, ale nie solidarność rolników indywidualnych. W tej chwili znalazłem się w jakimś takim po prostu między młotem i kowadłem i tu i tam. Dla Polaków jestem banderowcem. To, co robię dla Ukrainy, nawet w moim małym mieście, nie ma akceptacji. Oprócz moich bliskich przyjaciół jestem naprawdę szykanowany przez mieszkańców własnego miasta. Dochodzi już prawie do rękoczynów. Ludzie mówią mi w oczy, żebym ci na... I tutaj jest wielokropek. A ze względu na to, co się dzieje na granicy, moja polska flaga też jest odbierana już trochę inaczej. Moja flaga na mundurze, są pretensje do mnie, ludzi, którzy mnie w ogóle nie znają, co my tam robimy. Potrzeba jest jakiegoś, nie wiem, wzajemnego zrozumienia. To politycy powinni usiąść z sobą razem do stołu, Żeleński z Dudą i po prostu nie zachowywać się jak małe dzieci w piaskownicy, bo nie ma tej pani przedszkolanki, która dałaby im w dupę, bo Ameryka ma w tej chwili swoje problemy związane z kampanią wyborczą, a jedna i druga strona zachowuje się trochę irracjonalnie. I ja odczuwam to naprawdę bardzo. Jak wcześniej moja polska flaga gdzieś wzbudzała straszną sympatię, to, że ja jestem, że jesteśmy z nimi, to w tej chwili z jednej i z drugiej strony pojawia się jakaś taka, nie wiem, nienawiść, której w ogóle nie powinno być. Ludzie są manipulowani przez media z jednej i z drugiej strony i we Lwowie widać na portalach społecznościowych, że, nie wiem, jest walka o polski makaron, tak? Są... Ja wiem, że internet ma swoje prawa i ludzie, którzy są specjalistami od wszystkiego, czyli ci, którzy wcześniej wierzyli w płaską ziemię, później byli specjalistami od COVID-a, teraz są specjalistami od wojny, wypowiadają się w sposób irracjonalny, ale ja uważam, że nie można przekreślić tego, co jest między nami dobrego między ostatnie 2 lata. I bez pomocy Zachodu dla Ukrainy ta wojna dojdzie do naszych granic tak szybko, że nawet się nie zdążymy obejrzeć.
Powiedział Sławomir Wysocki, polski wolontariusz, który od 2 lat prowadzi prywatną wojnę z Putinem. Wolontariusz niestrudzenie dostarcza ukraińskim obrońcom pomoc. Dostarcza im ją bezpośrednio na linię frontu, a ze Sławomirem Wysockim rozmawiał Artur Żak. Kontynuujemy ten dzień specjalny, poświęcony wojnie na Ukrainie. Za chwilę usłyszą Państwo głos Jakuba Duszaka i wiadomości, potem studio Dublin, a potem powrót do raportu z Kijowa, który dziś będzie trwał 1,5 godziny, czyli do